Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Na naszych łączach dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Pan patrzy na relacje polsko-amerykańskie od lat 30 kilku, od początku polskiej transformacji, kiedy Stany z głównego wroga zmieniły się w partnera, głównego sojusznika również momentami. No i teraz pytanie, co dalej z sojuszem polsko-amerykańskim, czy wybory, które w tej chwili już się dokonują, za chwilę one ruszą pełną parą w Stanach Zjednoczonych, czy one także będą wyborami na temat tego, jak będzie wyglądać sojusz polsko-amerykański?
Polska ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, z państwem, a nie z pojedynczymi prezydentami, więc te zobowiązania prawne i polityczne, które są zaciągnięte, powinny dalej trwać. Natomiast oczywiście może się zmieniać amerykańska polityka wobec różnych części świata, na przykład wobec Rosji czy wobec Chin. A ona się może zmieniać zarówno w trakcie kadencji prezydenckich, jak i w związku z tym, że przychodzi nowy prezydent, nowa administracja. No, dzisiaj jesteśmy w sytuacji, można powiedzieć, luksusowej, ponieważ nie musimy zgadywać, jaki będzie Trump jako prezydent, dlatego że my już wiemy, bo on już był prezydentem kilka lat temu i poznaliśmy, jak traktuje Polskę, jak traktuje Europę. Jednym słowem, mamy pewne doświadczenie, a doświadczenie jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy. Otóż kiedy Trump w pierwszej kadencji rządził, to po pierwsze ulokował tutaj wojska amerykańskie, uruchomił budowę tarczy antyrakietowej i nałożył sankcje na Nord Stream. I to są trzy ważne sygnały, które najlepiej świadczą o tym, jak traktuje Polskę, jak traktuje interesy europejskie, jak definiuje sytuację bezpieczeństwa.
Ale są różni analitycy oczywiście i część mówi, to były decyzje, które trochę wynikały z innego układu sił dookoła Donalda Trumpa. Wtedy Donald Trump bardziej musiał polegać na ludziach, na staffie, jak to się mówi po amerykańsku, z takiej no, istotnej części partii republikańskiej, jeszcze trochę pamiętającej czasy Ronalda Reagana, może nie osobiście, ale przynajmniej instytucjonalnie. A teraz ta prezydentura może być inna, bo już będzie i sama partia republikańska jest inna i ludzie dookoła Trumpa są inni. Może to być kadencja mniej dla Polski korzystna, a bardziej korzystna dla naszego głównego rywala geopolitycznego. Tym rywalem jest Rosja.
Nie widzę takiego ryzyka, dlatego że przez ostatnie 4 lata wokół Trumpa działają różne think tanki, przede wszystkim Heritage Foundation, ale kilka innych też ugrupowań takich eksperckich i one przygotowały obszerny program nie tylko zmian personalnych, ale pewne nowe koncepcje polityczne i są to think tanki o charakterze konserwatywnym, które wcale nie zakładają żadnej ugody z Rosją. Przeciwnie, zakładają, że Stany Zjednoczone utrzymają silną pozycję jako lider świata zachodniego.
Utrzymają pozycję, ale no, jest ta wątpliwość. Ona jest zwłaszcza w tych mediach, które sprzyjają Kamali Harris, podnoszona, że Donald Trump to jest właśnie zagrożenie dla Zachodu. Właściwie pan doktor powiedział o tym doświadczeniu realnej polityki. Donald Trump mówi, że zakończy wojnę na Ukrainie w ciągu 24 lub 48 godzin, to zależy od wypowiedzi byłego i być może przyszłego prezydenta. To jest naiwność, to jest retoryka kampanijna, czy to jest realny scenariusz, że Stany mogą pokazać swoją moc i zakończyć wojnę na Ukrainie?
Oczywiście w kampanii wyborczej mówi się różne rzeczy i no ze względu na kampanię, żeby zdobyć wyborców. Natomiast każdy normalny człowiek woli pokój niż wojnę, więc ja się nie dziwię, że Trump zapowiadał dążenie do pokoju i że wielu ludziom się ta obietnica podoba. Natomiast można pokój osiągnąć w różny sposób. Można osiągnąć go przez to, że się ustępuje, albo przez to, że się zwycięża. Otóż moim zdaniem jest zupełnie możliwe, że Ukraina otrzyma zwiększoną ilość dostaw broni i że otrzyma wolną rękę, jeśli idzie o atakowanie Rosji, po to właśnie, żeby zająć lepszą pozycję w rokowaniach pokojowych. Bo przecież nie idzie o to, żeby ogłosić rozejm, czyli zamrozić konflikt, tylko idzie o to, żeby na stałe ustalić jakieś rozwiązanie pokojowe. A to jest zupełnie co innego, bo byle jaki rozejm można uzyskać dość łatwo, tylko że on nie będzie korzystny ani dla Ukrainy, ani dla Zachodu.
Właśnie, a wiele osób mówi, że to może być rozejm byle jaki, ale też ktoś mówi, że nie ktoś, tylko konkretni komentatorzy, chociażby w polskiej prasie lewicowej, w Gazecie Wyborczej, chociażby takie głosy padają, że stabilność świata to jest Kamala Harris, a z kolei wiele głosów mówi, dopiero jak przyjdzie Kamala Harris, to dopiero Xi Jinping, dopiero Władimir Putin będą próbować testować jej przywództwo i to może powodować realne zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego.
No, Kamala Harris, jak mogliśmy obserwować ją w kampanii wyborczej, jest osobą bardzo słabo przygotowaną do pełnienia ważnych funkcji publicznych i w momencie, kiedy odchodziła od teletomptera, to właściwie zaczynała mówić rzeczy kompletnie niespójne, właściwie bełkotała. Więc poziom tej pani no, absolutnie nie pasuje do roli, jaką trzeba spełniać na stanowisku prezydenta USA. Ona, jeżeli zostanie prezydentem, będzie wyłącznie figurantem, a rządzić USA będą ludzie z jej gabinetu, o których nic nie wiemy. I to jest całkowicie nieznane, kim mogą być ci jej najbliżsi współpracownicy. Więc moim zdaniem, jeśli idzie o obliczalność i przewidywalność, to Trump jest dużo bardziej obliczalny, dużo bardziej przewidywalny
niż Kamala Harris. A może jest tak, że w ogóle te Stany przestaną nam być do czegokolwiek potrzebne? Na to wskazywałby komunikat, jaki wygłosił na platformie X Donald Tusk 2 listopada, pisząc, że kończy się epoka czy era outsourcingu geopolitycznego na Starym Kontynencie. Nie wiem, czy pan, jestem przekonany, że pan minister ten wpis widział i, tak, i tak. Ma swoje własne oceny, co właściwie chciał powiedzieć i komu chciał coś zakomunikować premier Tusk.
Premier Tusk tym wpisem dał dowód, że zupełnie nie rozumie, że kompletnie nie orientuje się w potencjałach militarnych, jakie są w tej chwili na terenie Europy, ponieważ potencjał militarny Rosji jest dużo większy niż potencjał militarny państw Unii Europejskiej czy całej Europy. I bez Stanów Zjednoczonych Europa nie jest w stanie ani pomagać Ukrainie w sposób skuteczny, ani nie jest w stanie obronić się przed Rosją. Więc to nie jest tak, że Europa ma do wyboru, idziemy razem z USA lub bez USA. Bez USA jesteśmy skazani na zależność od Rosji. I jeżeli ktoś wygłasza tego typu opinię jak Donald Tusk, no to znaczy, że nie odbył żadnej lekcji, żadnego spotkania z generałami ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, że w ogóle nie rozumie, jaka jest sytuacja militarna na terenie Europy. No to jest bardzo przykre, ale mnie się wydaje, że jedyną intencją Donalda Tuska jest krytykowanie Stanów Zjednoczonych, krytykowanie Trumpa i w ten sposób usiłuje, no jakby tu powiedzieć, zbudować swoją pozycję w Niemczech, we Francji, no bo wiadomo, że w tych krajach Stany Zjednoczone polityka amerykańska nie są popularne.
Jeżeli to jest polityka wymierzona w Stany Zjednoczone, tak rozumiem, idzie nie tyle o interes Rzeczpospolitej, ile o interes innych państw albo o osobisty interes premiera.
No, prawdopodobnie usiłuje zbudować swoją pozycję w kręgu polityków europejskich w ten sposób, że przyłącza się do ich antyamerykańskiego frontu, ale prawdę mówiąc to nie ma nic wspólnego z polskim interesem, ponieważ kraje europejskie nie są w stanie nam przyjść z pomocą w razie agresji rosyjskiej. Możemy tylko liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych. Po prostu potencjał militarny państw europejskich jest za słaby.
Chociaż Tomasz Siemoniak pytany trochę o ten wariant, co oznacza wygrana Donalda Trumpa dla obecnej koalicji rządzącej, no podkreślał, czy próbował przekonać w wywiadzie, że właściwie wielokrotnie Donald Tusk się z Donaldem Trumpem spotykał i ma zbudowaną osobistą relację. To są słowa, które jakkolwiek, Tomasza Siemoniaka, które jakkolwiek korespondują z rzeczywistością?
No niestety z tego co ja pamiętam, to wielokrotnie Donald Tusk obrażał partię republikańską, obrażał Donalda Trumpa, co jest rzeczą niespotykaną w życiu dyplomatycznym. Właściwie popisywał się takimi niegrzecznymi wypowiedziami i ja bardzo wątpię, żeby był traktowany życzliwie czy po przyjacielsku w Stanach Zjednoczonych, jeśli zwycięży Donald Trump.
Co może oznaczać triumf Donalda Trumpa w dzisiejszych wyborach prezydenckich w Stanach dla obecnej koalicji rządzącej?
Na pewno będzie to dla obecnej koalicji duży kłopot, ponieważ dobrych stosunków z Trumpem nie ma. Dużo lepsze stosunki z Trumpem ma prezydent Andrzej Duda i właściwie wtedy politykę zagraniczną wobec głównego sojusznika, wobec USA trzeba by przesunąć czy oddać w ręce prezydenta Dudy. No i to na pewno nie będzie dla rządu Donalda Tuska rzecz miła. Poza tym, no...
Ale to będzie naturalne, że jeżeli obecny rząd, no to chyba, że rzeczywiście ten tweet Tuska zapowiada całe przeorganizowanie polskiej polityki zagranicznej. To już takie sygnały widzieliśmy wcześniej. Donald Tusk mówił rzeczy dziwne przez ostatnie 10 miesięcy, 11 miesięcy. Między innymi mówił, że to Berlin jest gwarancją bezpieczeństwa naszego regionu. Bardzo rzadko mówił o relacjach polsko-amerykańskich. Raz trochę kurtuazyjnie spotkał się z żołnierzami amerykańskimi w Rzeszowie. Poza tym w ogóle jakby nieobecna jest w wizji geopolityki Donalda Tuska, nieobecny jest sojusz i militarne partnerstwo polsko-amerykańskie, a skoro, tak jak powiedziałem, to w Berlinie Donald Tusk upatruje gwaranta bezpieczeństwa.
No to jest dowód głębokiej naiwności, ponieważ Niemcy są ważnym, silnym krajem i ważnym partnerem Polski w dziedzinie gospodarczej, natomiast nie dysponują potencjałem militarnym, który może równoważyć potęgę rosyjską, a nam zagraża atak rosyjski. Więc my musimy i sami sobie z tym atakiem nie poradzimy. My musimy mieć takich sojuszników, których potencjał odstrasza Rosję. I takiego potencjału ani Niemcy, ani żadne państwo europejskie po prostu nie posiada. Z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że to są kraje mniejsze od USA, ale dlatego, że przez ostatnie 30 lat państwa europejskie redukowały nakłady na zbrojenia i Europa dzisiaj jest wobec potęgi rosyjskiej no, słaba, więc z własnej woli. Więc Europa jest skazana w sensie militarnym na korzystanie z parasola amerykańskiego przynajmniej przez 20-30 lat, póki nie odbuduje swoich zdolności obronnych. I być może kiedyś w przyszłości Europa będzie zdolna samodzielnie się bronić, ale w tej chwili na pewno nie. I to wie każdy oficer, każdy w armii polskiej, francuskiej, niemieckiej. Wielka szkoda, że tego nie mają członkowie obecnego rządu takiej wiedzy.
To już trochę puentując naszą rozmowę, naszym gościem dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Jakie są pana przewidywania? Może od tego powinien zacząć. Co dzisiaj się wydarzy? Jaki będzie wynik tych wyborów i jak będzie, no tak czy inaczej, tranzycja? No, w przypadku Kamali Harris ona będzie bardzo łagodna i być może kosmetyczna. W przypadku Donalda Trumpa to będzie przejęcie władzy przez inną ekipę. Jak to może wyglądać? Jak w ogóle sam proces wyborczy i potem powyborczy wedle przewidywania pana doktora może przebiegać?
No o ile wszyscy wiemy, no to inauguracja, czyli objęcie faktyczne władzy następuje przez nowo wybranego prezydenta w styczniu i on ma prawo natychmiast wymienić około 10 tysięcy urzędników z administracji centralnej w Waszyngtonie, ale może zrobić dużo szersze zmiany, jeżeli będzie do tego przygotowany, jeżeli będzie miał taką wolę. Ja bym oczywiście dla Stanów Zjednoczonych, dla nowego prezydenta ważne są sprawy gospodarcze, sprawy, bo to jest podstawa polityki wewnętrznej i tutaj trzeba się spodziewać, że Donald Trump będzie wprowadzał cła na towary z Chin, niższe to cła na towary z innych części świata, w tym również z Unii Europejskiej. No, będzie również odblokuje wydobycie paliw kopalnych, czyli ropy i gazu, co ze względów ekologicznych blokował czy ograniczał prezydent Biden, wobec czego spadną ceny ropy i gazu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie, co może poprawić koniunkturę na świecie. Natomiast cła mogą tą koniunkturę ograniczać, więc tutaj trudno w tej chwili przewidzieć, jakie będą skutki tych dwóch posunięć gospodarczych, które ekipa Trumpa już zapowiadała w dziedzinie gospodarczej.
I zobaczymy, jak to będzie oddziaływać także na polską gospodarkę. Wygrana Donalda Trumpa to jest także wybór cywilizacyjny, to jest także wybór, który będzie potem wpływał na wybory w innych państwach Zachodu.
Na pewno wybory w Ameryce to jest pewien wicher wolności, który dotrze do Europy, ale tu nie ma żadnego automatu. Będzie po prostu zmiana nastroju, zmiana klimatu i można powiedzieć, że środowiska konserwatywne znajdą się w bardziej takim życzliwym nastroju, będą miały pewne wsparcie ideowe ze strony Stanów Zjednoczonych. No a politycy lewicowi, liberalni będą tutaj w takiej pozycji trochę kolizyjnej z tym konserwatywnym nastawieniem, jakie po zwycięstwie Trumpa może być w USA obecne.
O czym mówił dr Jan Parys, wpływ na nasze wybory będzie jaki? Nasze wybory prezydenckie, które no już trwają przedbiegi bardzo wyraźne, na pewnie w drugiej połowie listopada wszystko zacznie się rozgrywać już bardzo na poważnie. Jeżeli wygra Donald Trump, co to oznacza dla naszych wyborów prezydenckich?
Nasze społeczeństwo jest tak samo podzielone jak społeczeństwo w USA. Można powiedzieć, że niewielka ilość głosów, 2-3%, może zdecydować o tym, kto będzie sprawował urząd prezydenta, zarówno w USA, jak i w Polsce. Natomiast te gwałtowne podziały oznaczają, że wybory przebiegają w atmosferze dużej polaryzacji, że są bardzo polityczne, że jednym słowem mniejsze szanse mają kandydaci tacy łagodni, którzy szukają kompromisu, bo raczej większe szanse mają ludzie czy liderzy, którzy po prostu walczą. Walczą i chcą zwyciężać i mają bardzo konkretną wizję świata, który chcą zaprowadzić. Więc mnie się wydaje, że i w USA, i w Polsce wybory będą bardzo polityczne i twarde.
I twarde. Dr Jan Parys był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.